Księga Ezechiela, 22 rozdział, od 23 wersetu do 31 będę czytał. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, mów do niej. Ty jesteś ziemią nieskropioną i niezroszoną deszczem w dniu gniewu, której książęta to ryczące drapieżne lwy. Pożerają ludzi, zabierają mienie i dostatek, pomnażają w niej liczbę jej wdów. Jej kapłani gwałcą mój zakon i znieważają moje świętości, nie odróżniają świętego od pospolitego i nie pouczają o tym, co nieczyste, a co czyste. Zamykają swoje oczy przed swoimi sabatami, także jestem wśród nich zbezczeszczony. Jej wodzowie to wilki drapieżne, przelewają krew, niszczą życie ludzkie, aby osiągnąć zysk. Jej prorocy wszystko to im otynkowują, zwiastując im złudne widzenia, prorokując im kłamliwie i mówiąc, tak mówi wszechmocny Pan, chociaż Pan nie mówił. Lud pospolity popełnia gwałt i dopuszcza się rabunku. Uciskają ubogiego i biednego i bezprawnie krzywdzi się obcego przybysza. Szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur i przed moim obliczem stanąć w wyłomie, stawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem. Dlatego musiałem wylać na nich swój gniew, zniszczyłem ich w ogniu mojej popędliwości i ich postępki zwaliłem im na głowę, mówi wszechmocny Pan. Amen. Chwała Bogu, bracia i siostry, witam wszystkich serdecznie dzisiaj na tym zgromadzeniu. Chciałbym dzisiaj usłużyć takim tematem, który sobie zatytułowałem Czyste i nieczyste. Generalnie poruszę rzeczy, które nie są jakoś tak poruszane często w zborach, gdzieś pomijane. A chciałbym, byśmy się zastanowili nad takim tematem czyste i nieczyste. Tutaj ten obraz jest obrazem Izraela, który był, można powiedzieć, w trakcie wygonienia ich do niewoli, tak? Babilońskiej, wcześniej asyryjskiej. I Bóg tutaj taki, zobaczcie, obraz maluje swojego ludu. Generalnie nie będę tego się powtarzał, co tutaj jest powiedziane. Mówi o przywódcach narodu, tak? Że bardzo źle postępowali. Mówi o kapłanach, że nie pouczali. O prorokach, że potwierdzali, że jest dobrze, a jest źle. Potem mówi o zwykłym, prostym ludzie, który generalnie naśladował swoich wodzów, gdzieś tam tak, popełniał gwałt i tak dalej, dopuszczał się rabunku. I następnie Pan mówi, że szukałem jednego człowieka, chociaż jednego człowieka, który mógłby stanąć, wiecie, w murze, w wyłomie, żeby Bóg nie musiał, wiecie, żeby to Bóg nie musiał przyjść i dokonać swojego sądu. I ten obraz jest bardzo porażający, bo Bóg tam wcześniej, w 18 wersecie, on nazywa swój lud, wiecie, bardzo tak dobitnie, bo mówi, że jest ołów, jest żelazo, jest miedź i je się topi, tak, jakoś w jakimś tam tyglu, ale mówi o swoim ludzie, że on stał się takim żużlem. Już nawet nie mieszanką tych metali, ale w jego oczach stał się żużlem, który po prostu, wiecie, trzeba usunąć tak naprawdę z tego wszystkiego. I to był taki tragiczny obraz tego. I gdy tak sobie, wiecie, tutaj rozważałem to wszystko, to mnie dotknął jeden werset tak naprawdę od razu, gdy to przeczytałem, bo można byłoby powiedzieć, dlaczego? Dlaczego tak się stało, że naród Boży stał się żużlem? I tutaj ja myślę, że kluczową taką sprawą to jest werset 26, gdzie Pismo powiada, jej kapłani gwałcą mój zakon i znieważają moje świętości, nie odróżniają świętego od pospolitego i nie pouczają o tym, co nieczyste, a co czyste. Gdy naród Boży nie wiedział, co jest czyste, co nieczyste, gdy nie wiedział, co jest pospolite, a co jest święte, no to Wiadomo, że w takiej sytuacji wszystko, co im popadło pod ręce, oni sobie brali do swojego życia. Wiecie, i tak ta sytuacja się nakręcała w tym Izraelu, w tym ludzie Bożym, że oni potrafili jednego dnia składać w ofierze swoje dziecko, zażynać je dla Molocha, a na drugi dzień iść do świątyni i składać ofiarę Panu. Wyobrażacie sobie? To się zdaje takie błahe, co czyste, co nieczyste, bo to chodziło o zwierzęta, tak? To chodziło o misy, mycie i tak dalej, o te przepisy. Tego nie trzeba czytać. Ale to sprawiło, że dla nich nie było różnicy. Jednego dnia składali dziecko w ofierze Molochowi, a właściwie tego samego dnia, a potem szli do świątyni Pana składać mu ofiarę. I Pan mówi, ja mam ich nie sądzić za coś takiego. Ale to było spowodowane, że oni nie widzieli różnicy między czyste i nieczyste. To, co święte, a pospolite. I jedno i drugie to nie jest to samo, słuchajcie. To są dwie różne sprawy, żebyśmy to tak zrozumieli, o co chodzi. Święte i pospolite. Pospolite to nie znaczy jeszcze nieczyste. To nie znaczy jeszcze nieczyste. Ale były naczynia, które używali w domu na przykład, tak? One były czyste rytualnie, po żydowsku, tak? Ale nie mogli tego wnosić do świątyni, bo po prostu świątynia była święta, była oddzielona, a te naczynia były do rzeczy pospolitej, takich codziennych, tak? One były czyste, ale pospolite. Natomiast między czystym a nieczystym tak się zdarzało często, że właśnie te naczynia pospolite albo inne przedmioty stawały się nieczyste, gdy na przykład dotknęły zwłok ludzkich, tak? Gdy tam kobieta miała miesiączkę, prawda? Ona była uznawana za czysta, nieczystą, czegokolwiek dotknęło się, to też to było nieczyste. No takie to były przepisy, tak? Żydowskie. I generalnie święte a pospolite to nie znaczyło czyste, nieczyste. Więc oni mieli tutaj, tak można powiedzieć, to posegregowane. I gdy zaniechali tego wszystkiego, i gdy czytacie sobie Księgi Mojżeszowe, to bardzo dużo miejsca jest na ten temat poświęcony zwierząt czystych, zwierząt nieczystych, tej czystości rytualnej, tego mycia się, obmywania wszystkiego, co można wokoło, żeby być czystym i nieskalanym, żeby nie jeść z krwią zwierząt, tak? Nie spożywać świni i tak dalej, można to pomnażać. Właściwie Żydzi byli tego nauczeni. I teraz, gdy oni tego zaniechali, stało się coś strasznego, że ten naród stał się takim żużlem w oczach Bożych. I wiecie, gdy tak sobie myślałem, 30 werset mnie też dotknął, jeszcze troszeczkę w inny sposób, bo nieraz Bóg mnie dotykał się tym wersetem. Szukałem wśród nich męża, który by potrafił znieść mur przed moim obliczem. Czyli Bóg jeszcze szukał tego męża, tak obrazowo mówiąc, człowieka, który by jakby stanął między nim, między Bogiem a ludźmi, żeby nie musiał wylać swojego gniewu na niego. I nie znalazł jednego człowieka. I nawet prorocy, zwróćcie uwagę, nie byli takimi ludźmi, którzy mogliby to powstrzymać w jakiś sposób. I gdy to o tym rozważałem, to przypomniało mi się, widzicie, zwiastowanie na przykładzie to Jeremiasza, może powiem. Widzicie, bo człowiek jest istotą społeczną. On jest, można powiedzieć, takim kartoflem w worku. On, można powiedzieć, jest takim jabłkiem w worku innych jabłek. I trudno jest ostać się jednemu kartoflowi, gdy wszystkie gniją, żeby nie zgnić. Trudno się ostać jednemu jabłku, gdy jabłka gniją, bo my jesteśmy istotami społecznymi. I wiecie, żyjemy sobie ze sobą razem i to na nas wpływa jeden na drugiego. I to nie jest prawdą, że moje życie to jest moja sprawa. Nie. Dlatego, że moje życie wpływa na wielu ludzi, którzy są wokół mnie. I to nie jest tylko moja sprawa, ale to jest sprawa mojej rodziny, to jest sprawa mojego zboru, moich kolegów, koleżanek w pracy. moje życie. Nie jest tylko moją sprawą. I tak samo jest w życiu duchowym. I wiecie, Jeremiasz był wspaniale powołany do służby, ale w pewnym momencie on żył w takim otoczeniu, wiecie, wśród takiego worka kartofli zgniłych, że tak powiem, że on jeden, on powiedział: Panie, dałem się zwieść Tobie, dałem się namówić. On tak cierpiał, był tak osamotniony, to słowo, które było dla niego, wiecie, jak miód wewnątrz, na ustach i w sercu, stało się dla niego takim przekleństwem trochę. On był człowiekiem skłóconym z całym światem. Był sam jeden. I wiecie, w naszych kręgach często tak bywa, że ludzie się nawracają do Boga. Gro ludzi się jakoś tak dotyka, Bóg ich, wiecie, oczyszczają swoje życie. Ja powiem na przykładzie swoim, kiedyś jak myśmy się nawracali, oddawaliśmy życie Bogu, to nie było takie rzadkie, że ludzie się nawracali do Boga i wszystko pozostawiali, co było nieczyste. Ja nie będę już dzisiaj mówił, co jest nieczyste, a co czyste, ale to, co ci Duch Święty mówił, że jest nieczyste, oni chętnie, z radością to zostawiali i to było nasze pokolenie. Wszyscy gromadnie i to było coś normalnego, że zostawiali to i po latach czasami mówili, no po co ja to zostawiłem? Gdy takie, wiecie, nastała trochę ochłoda, to wszystko przeszło, te przeżycia i tak sobie myślę, no po co ja to zostawiałem? W zasadzie dzisiaj wiem, że to nie było złe, tak? I powstaje coś takiego, taki trochę żal, że no sprzęt jakiś, który kosztował załóżmy dzisiaj 4000 zł, ja po prostu zutylizowałem albo komuś oddałem. Dzisiaj się okazuje, że w zasadzie bez sensu to zrobiłem, ale to zrobiłem wtedy dla Pana, tak? I wiecie, przychodzi taki trochę nostalgia i żal. I to jest, gdy człowiek zaczyna troszeczkę z daleka od Boga chodzić. Ale ja powiedziałem, słuchaj, nawet gdybym zrobił wiele głupot w swoim życiu ze względu na Boga i strat poniósł materialnych, to czy warto żałować tego, co się dla Pana zrobiło? Nie, bo to się zrobiło dla Niego. Dzisiaj może bym tego nie zrobił, tak? Może trzeźwość rozumu i tak dalej by mnie powstrzymała, ale tej ofiary nie warto żałować dla Pana, dlatego że oni, wiecie, prowadzili na rzeź kozły, woły, nie chrome, nie kulawe, nie ślepe, ale doskonałe, najzdrowsze, najlepsze okazy. Na ofiarę całopalną często dawali i co mają żałować? I potem właśnie Izrael, który stał się takim żużlem, właśnie ofiarował ślepe, kulawe, chrome zwierzęta na ofiarę i Bóg mówi, spróbuj złożyć to swojemu namiestnikowi, a zobaczysz, co ci powie. Spróbuj to złożyć swojemu namiestnikowi, który wtedy rządził ich krajem, tak? Bo wtedy już królów nie mieli. A zobaczysz, co ci powie, a Bogu niesiesz to, tak? I my czasami tak żałujemy tego, co ofiarowaliśmy, się zdaje czyste i dobre i się zdaje niepotrzebnie, ale to jest właśnie tym bardziej miłe często Bogu, bo to jest ofiara całopalna. I teraz wrócę do tego, co mówiłem. Wiecie, idzie, wyobraźcie sobie, idziecie, nawracacie się, rzucacie wszystko, co nieczyste, co wam Duch Boży pokazuje i idziecie jak jeden. Kiedyś tak było. Ale w dzisiejszych czasach często tak się zdarza, że ty patrzysz wokoło siebie, że tak, no tak, przeżyliśmy to, ale patrzysz, mój brat, mój siostra wraca do starego życia, do swoich nieczystych rzeczy, to, co było przed tym dotknięciem. I wiecie, gdy człowiek na to wszystko patrzy, zostaje sam jako ten jeden, taki człowiek gorliwiec, i jak on ma się ostać w tej czystości? Bo widzisz, no oni byli ze mną, chodzą ze mną, służą ze mną, robią to, co ja, ale wrócili swoim życiem do dawnych rzeczy, do dawnych praktyk. Może nie takich jakichś grzesznych, no bo ze zboru nikt ich nie wyrzuca, ale ich serce jest w rzeczach, które są nieczyste. I ty wiesz o tym dobrze, że one są nieczyste. I powstaje taki niesmak, samotność. Wiecie, czasami jak Bóg działa, to potem się zastanawiasz, Bóg, nie Bóg, może to moje serce. Tak, generalnie wszyscy idą tak jakoś łatwiej, a ja sobie sam problemy robię. Czy to w ogóle warto? I człowiek staje się takim, w takim worku i wiecie, musi być coś, co jest z góry dane mu, żeby w tym się ostał. On musi mieć coś z góry w tym, żeby te zgniłe ziemniaki, zgniłe jabłka wokoło gnijące nie wlazły na niego. Musi mieć jakiś środek chemiczny, który będzie go uodparniał na to, co się dzieje wokoło. I to tylko może przyjść z góry, z wysokości, z nieba, niezależnie. I ja myślę, że tutaj to jest mowa właśnie o takim człowieku, który Bóg nie znalazł takiej jednej osoby, która by mogła tak mieć z nim relację, żeby po prostu, wiecie, jego świętość, tego człowieka, emanowała na innych i ich uzdrawiała. Ale nasze człowieczeństwo jest takie podatne na innych, że po prostu stajemy się jak inni. I Bóg nie znalazł takiego jednego. I tutaj to słowo jest tak naprawdę proroczym słowem o Jezusie Chrystusie. I tam kiedyś w objawieniu 4 rozdziale, jak baranek staje przed tronem Ojca i ma wziąć, wiecie, tę księgę z rąk Ojca panowania, to tam jest napisane, że nikt nie był godny wziąć tego. Tak? Nie mógł Bóg znaleźć jednej osoby, która by wzięła księgę władania i panowania i zmieniła jego sądy w łaskę. Nikt nie mógł. Nie mógł znaleźć. Ale znalazł się jeden Jezus Chrystus. I wiecie, On jako ten święty, właśnie widzicie, On był nieskażony, wszedł w skażone ciało, ale ten boski czynnik, On jako Bóg, na nic Jego nie dotknęło, nic w Niego nie weszło. I teraz chciałbym przejść do Nowego Testamentu, bo Pan Jezus, mówiąc o tym, mówi o pewnej rzeczy. Jak można się tego ustrzec? Ja dzisiaj nie będę mówił, co jest czyste, co nieczyste, tylko będę mówił, jak spowodować, żeby nie ulec nieczystości, żeby to nas nie dotknęło, ale żebyśmy byli zdrowi duchowo. I w Łukasza 11 rozdziale, w Ewangelii Łukasza 11 rozdział, tutaj właśnie Pan Jezus nawiązuje, gdy mówi do faryzeuszów, od 37 wersetu 11 rozdziału. A gdy to mówił, zaprosił go do siebie pewien faryzeusz na posiłek. Wszedłszy więc zasiadł do stołu, ujrzawszy to, faryzeusz dziwił się, że nie obmył się przed posiłkiem. Pan zaś rzekł do niego: teraz wy, faryzeusze, oczyszczacie to, co jest z zewnątrz, kubka i misy, ale to, co jest wewnątrz was, pełne jest łupiestwa i złości. Głupcy, czy ten, który uczynił to, co jest z zewnątrz, nie uczynił i tego, co jest wewnątrz? Ale dajcie to, co wewnątrz, na jałmużnę, a oto wszystko dla was będzie czyste. Może do tego miejsca. Zwróćmy uwagę, i ja tak mnie dotknął ten fragment. To, co wewnątrz, dajcie na jałmużnę. Widzimy to? I teraz Pan Jezus tutaj przynosi ten ciężar czyste, nieczyste na grunt osoby ludzkiej, bo Żydzi rytualnie, faryzeusze, doszli do perfekcji, aż nadto, tak? Oni przesadzili w tym, nie rozumiejąc sensu, ale On powiedział już, że dlatego, kto ma czyste wnętrze, będzie wszystko czyste. I teraz zastanówmy się, czy to jest na tej zasadzie, że jeżeli ty masz czyste w sobie, dotkniesz się nieczystego, to sprawi, żeby to nieczyste było czyste? A może czegoś innego to dotyczy? A może to dotyczy tego, że jeżeli ty masz w sobie i ja mam w sobie czyste, to ja nie dotknę się nieczystego. Bo nieczyste zostanie nieczyste. Nieczyste będzie zawsze nieczyste, będzie skalane, ale gdy jesteś czysty, gdy jesteś w szatach, w klejnotach i z rąk twoich ocieka mirra i olejki wonne, to jak wejdziesz do obory, to będziesz chodzić, żeby się tego nie tknąć. Tak? Nie będziesz dotykać wszystkiego, teraz to pachnie, to oczyszczać, tylko nie tkniesz się tego po prostu. Nie będziesz się tego tykać. I zobaczmy, że Pan Jezus przynosi tą czystość zewnętrzną na wewnętrzną. I On tutaj mówi, że tu nie chodzi o to rytualną czystość, nieczystość, tak? Bo On wypełnił prawo, nas już to nie obowiązuje, zakon mojżeszowy jak Żydów, bo Chrystus to prawo wypełnił, ale w pewnym sensie nas to dotyczy, w duchowym sensie. Bo jest wymiar duchowy całego Starego Testamentu, bo ono jest obrazem tego, co Chrystus miał zbudować, jak przyjdzie, tego królestwa. I te wszystkie rzeczy nas dotyczą, więc u nas też jest czyste i nieczyste w naszym życiu. I on tutaj mówi, zobaczcie, i mnie to dotyka, bo mówi, to co wewnątrz, a wiecie, że to właśnie on mówił, że to co w tobie jest nieczyste, to daj na jałmużnę. I to jest takie bardzo pobudzające wyobraźnię. Jałmużna to było dawanie ludziom czegoś, tak? Takiego siedział biedak i coś prosił, dajesz mu jałmużne pieniądze czy coś. A teraz on mówi, na jałmużnę oddaj to, co masz w sobie nieczyste. I zobaczcie, czy to nie jest nowotestamentowy obraz. Nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Paweł mówi, śmierć działa we mnie, tak? Dokonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. Zobaczcie, jaka głęboka myśl już do tych faryzeuszy Pan śle. To, co w was nieczyste, dajcie na jałmużnę. Można powiedzieć, co jest nieczyste? Nasze życie, stary człowiek, te życie, które jest w ciele, które mieszka w członkach naszych, ta stara natura. I on mówi, wydaj to, czyli on tu już mówi, musicie umrzeć. Wiecie, to jest mocne stwierdzenie, wydać w sobie te nieczyste na jałmużnę. Ale to nie wystarczy, bo będziesz próżny. Jak wydasz na jałmużnę, tak jak jest tam o tych duchach, tak, że jak duch nieczysty wyjdzie z człowieka, potem wraca do człowieka, zostaje go wymiecionym, tak, i bierze innych i stan jest gorszy. To nie chodzi o to, żeby tylko, wiecie, wyrzec z siebie i zrzuć z siebie ze starego człowieka, ale też przeoblec nowego. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to będzie próżnia. A wiecie, że próżnia wszystko zasysa, tak? Wszystko wciąga próżnia. Wszystkie brudy tam będą szły. I zobaczmy, jak Pan Jezus tu mówi. To dotyczy wnętrza. To dotyczy wnętrza człowieka. W Mateusza 23, rozdział 25-28, ja już tego nie będę czytał, ale on jeszcze bardziej mówi tutaj o innej rzeczy obrazowo. Mówi do tych faryzeuszy, że jesteście jak groby pobielane, po których ludzie chodzą, nie wiedząc o tym. Wiecie, grób właśnie był to, że człowiek się dotykał grobu i dotykał się zmarłego, stawał się nieczysty rytualnie. I Żydzi z tego swojego gorliwości, żeby się nie zanieczyścić, bielili te groby, żeby było widać, że jest grób, tak naprawdę, żeby się tego nie tknąć. A ludzie chodzili po nich, że tak powiem, i nie wiedzieli, że to są groby pobielane, że oni są pełni nieczystości. W oczach obserwatorów, no religijni byli ludzie, tak? Doskonali, nie powiedzieć, no rytualnie czyści, święci, ale Pan mówi, że wasze wnętrze jest nieczyste. Wydajcie to, co jest z was nieczystego na jałmużnę, a wszystko będzie dla was czyste. W tym momencie tu chodziło o to jedzenie, o mycie rąk, tak? Ale my wiemy, że w duchowej rzeczywistości to dotyczy grzechu. I teraz, wiecie, nie będę mówił, że Pismo przekonywał, co Pismo mówi, co czyste, co nieczyste, bo ja mam wrażenie takie, że gdyby dzisiaj w Biblii było napisane na przykład, że nie można uprawiać gier hazardowych, tak? Albo na przykład robić czy tego, tamtego i owego, no to byśmy powiedzieli, no w Biblii jest napisane, nie wolno grać w gry hazardowe, tak? Na przykład. Ale nie jest napisane. No i ludzie niektórzy, załóżmy, to robią, albo robią inne rzeczy, które są nieczyste, no bo w Biblii to jest nienapisane, tak? Ale przecież Biblia nie jest wiecie, taką księgą, w której wszystko jest napisane, co człowiek wymyśli. Biblia mówi o tym, że to Duch Święty będzie was przekonywał i nas o tym, co czyste i nieczyste. Dla jednego coś może być czyste, a dla drugiego może być nieczyste. I to jest taka skomplikowana sprawa, dlatego nie będę dzisiaj mówił, co czyste lub co nieczyste, dlatego że, wiecie, ludziom, którzy nie widzą tego, oczu nie otworzę, bo nie jestem Bogiem. Ale chcę powiedzieć, że jednak Pismo powiada. W drugim liście do Koryntian, 6 rozdział, 17 werset, gdy apostoł Paweł cytuje Pisma, to między innymi mówi, że nieczystego nie dotykajcie się, a ja was przyjmę. Więc są nieczyste rzeczy. Natomiast jeden werset, Juda 21-23, to jednak sobie przeczytam, dlatego że tutaj, no, tutaj chciałbym to przeczytać, bo ten werset jakoś tak mi się ostatnio troszeczkę zapalił, że tak powiem. List Judy. 23 werset listu Judy, bo tam jest tylko jeden rozdział. Wyrywając dla jednych, może z kontekstem, dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość. Wyrywając ich z ognia, ratujcie ich. Dla drugich miejcie litość połączoną z obawą, mając od razu nawet do szaty skalanej przez ciało. Widzicie? Czyli on, Juda, ktoś mógłby powiedzieć, że jest Żydem i mówi o odrazie do szaty skalanej przez ciało, ale na pewno nie mówi o rytualnym skalaniu, takim żydowskim.